gościem kordowskiej audycji literackiej jest Marek Książek. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Z panem Markiem spotykamy się po raz kolejny w tej audycji. Tym razem pretekstem do naszego spotkania jest pana kolejna książka. Reportaż biograficzny, pewnie o tym, jak ją nazywać, będziemy o tym za chwilę rozmawiać, ale książka w każdym razie traktuje o życiu dwóch braci, dwóch bardzo znanych i cenionych w Olsztynie i nie tylko braci, czyli o braciach Połomach, o Stefanie i Januszu Połomach. Panie Marku, no myślę, że jednak nie wszyscy słuchacze mojej audycji wiedzą, kim byli bracia Połomowie. Proszę jakoś przybliżyć ich sylwetki, jakoś pokrótce.
Poniekąd są, przynajmniej w połowie, ponieważ rzeczywiście młodszy z braci Janusz Połom zmarł w październiku ubiegłego roku, natomiast nadal żyje 82-letni Stefan Połom. To jest poeta, literat. W latach 60., 70., 80. ubiegłego wieku był to jeden z najbardziej znanych twórców literatury z Olsztyna, z regionu. Znany również ze swoich felietonów na łamach Gazety Olsztyńskiej, a wcześniej z audycji radiowych, gdzie prowadził właśnie takie spotkania literackie z twórcami. On w tej chwili przebywa po udarze w domu opieki społecznej w Różnowie, to jest gmina Dywity. Z tego, co wiem, no niestety ze względu na epidemię ostatnio nie widziałem się dosyć długo z nim, ale żyje, ma się chyba zupełnie nieźle, mimo tych przejść po udarze. I wiem, że chyba pani dyrektor tego domu czyta mu właśnie tę książkę. Natomiast Janusz, jeśli chodzi o Janusza Połoma, to młodszy o 12 lat od Stefana. Ukończył liceum numer 3 w Olsztynie, potem studiował, to do tego dojdziemy, na łódzkiej filmówce. Był dziekanem Wydziału Operatorskiego. I potem wyjechał do Kanady ze swoją aktualną wówczas żoną, a stamtąd do Meksyku.
Został nawet, przepraszam, jak wyczytałam w książce, najmłodszym dziekanem w Polsce pewnego
tak,
razu.
Tak, miał tam ledwo 30 lat z groszami i został najmłodszym dziekanem w Polsce. Jak on wyjechał właściwie stąd w 71 roku, jak wyliczyłem, to nie było go w Olsztynie. Znaczy przyjeżdżał, nie, czasami, ale poza Olsztynem żył, mieszkał, tworzył, to 30 lat był operatorem filmowym, reżyserował również filmy dokumentalne, ale ostatnio był, przede wszystkim zajmował się fotografiką i był, no tutaj ważne, w tym miejscu, w którym jesteśmy obecnie, czyli Radio UWM, był profesorem belwederskim, czyli tytularnym, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Olsztynie i wykładał wykładowcom fotografiki sztuki filmowej. Ostatnio właśnie głównie się poświęcał fotografii.
Właśnie, zajął się, jak też wyczytałam w książce, pod koniec życia, jak się okazało niedawno niestety, zajął się już bardziej fotografią, prawda? No tak, ja przyznam szczerze, że mnie bardziej właśnie profesora Janusza Połoma znana jest postać, chociaż oczywiście wiedziałam o istnieniu Stefana Połoma, ale w związku z tym, że jednak no, jestem absolwentką uniwersytetu i wciąż jeszcze doktorantką, to jakby interesując się tym, co dzieje się na uczelni, chociaż to oczywiście nie mój wydział, to wiedziałam, że taki profesor istnieje, że działa, że jest bardzo ceniony przez studentów, że jest prawdziwym artystą, że ma bogatą biografię. No i przyznam szczerze, pozwolę sobie na taką osobistą refleksję, że gdy dowiedziałam się, że zmarł, to pierwsza moja myśl, myślę, że nie odkryłam niczego nowego, była, że za wcześnie, że dużo za wcześnie, ponieważ był czynny właściwie do końca życia, prawda? Cały czas jeszcze były jakieś wystawy, właśnie tak jak powiedziałam, współpracował ze studentami. No i bardzo szkoda, bo myślę, że środowisko olsztyńskie i uniwersytet straciło ważną postać, prawda?
No ważną, ponieważ on 16 października ubiegłego roku, 2020, skończył 70 lat, ale podczas jednego z ostatnich spotkań z nim wyznał mi z taką radością pewną, że profesor Ryszard Górecki, ówczesny jeszcze, to był chyba latem, rektor odchodzący, ale jeszcze rektor, przedłużył mu umowę o 2 lata kolejne, więc on był taki troszeczkę zaskoczony, ale docenił to, że znaczy, że ktoś chce go, znaczy uczelnia chce go dalej zatrudniać.
Bo wyjaśnijmy słuchaczom, że tak ustawowo powinien przejść na emeryturę i musi wyrazić rektor zgodę, żeby można było kontynuować jeszcze jakby po tym okresie już, kiedy
tak,
trzeba przejść,
w związku
prawda?
Z tym to było dla niego takie dosyć zaskoczenie i ja pamiętam, że on przy mnie zadzwonił do swojego byłego zastępcy prodziekana w nauckiej filmówce i się właśnie tak pochwalił. Słuchaj, mówi, to mnie jeszcze rektor zatrudnił na kolejne dwa lata. To, co dla mnie było zaskoczeniem, dla niego również, dla niego zaskoczeniem było dużym, no. To znaczy był uznanym, no. On tutaj przybył w 2001 roku, jak wrócił z tej emigracji, to był z tytułem tylko magistra i miał problemy z zatrudnieniem tutaj, no, ale dosyć szybko sobie poradził, zrobił doktorat właśnie na filmówce i potem pracę habilitacyjną napisał i wreszcie otrzymał tytuł profesora belwederskiego tak zwanego, więc już był jak gdyby pełną gębą tym takim wykładowcą, no, uznanym i również w świecie artystycznym bardzo uznany był, bo te jego wystawy cieszyły się bardzo fotograficzne cieszyły się bardzo dużą popularnością i no i on był ceniony, szanowany i tak dalej. Myślę, że przez studentów świadczy o tym to fakt, że właśnie kiedy ta książka ukazała się i jakieś tam wiadomości o niej poszły w internecie, to zgłosiła się do mnie była studentka Janusza i dla siebie wzięła i dla koleżanki również kupiła. Także że to w superlatywach wyrażano się o nim.
Panie Marku, proszę powiedzieć, bo tak się składa, że przedstawia nam pan historię za pomocą książek, biografii, czy też reportażu biograficznego, jak można tutaj gdzieś we wstępie przeczytać. Takich właśnie postaci znanych, bardzo oddanych Olsztynowi, środowisku, mających znaczący wkład w życie społeczne Olsztyna i Warmii i Mazur i nie tylko, jak w przypadku braci Połomów. Jak doszło do tego, że podjął pan decyzję, że będę pisał o braciach Połomach?
Jak pani wie, poprzednio pisałem pierwszą książkę taką biograficzną, jeśli chodzi o twórców, bo poza tym różne inne pisałem.
Tak.
O Henryku Panasie razem ze swoim kolegą, dziennikarzem, również dobrym reportażystą Januszem Soroką. To było chyba 4 lata temu się ukazało. To było tak jakby przełamanie dotychczasowej tematyki, czyli zająłem się tymi twórcami regionalnymi, nie? No i jakby docierały do mnie opinie, że to jest dobra robota, bo trzeba coś takiego robić, bo to umyka gdzieś tam. Tracimy pamięć o tych naszych dokonaniach, o ludziach, o dziedzictwie tym kulturowym, jak to się tak ładnie mówi. Potem był Wacław Kapusto, fotografik, no również, który miał tutaj duży dorobek i cieszył się swego czasu no, uznaniem w kraju.
Tak,
no
ja pamiętam, końcu... przepraszam, tak tylko nawiążę, bo jak rozmawiamy sobie dzisiaj tak dłużej, pamiętam, jak czytałam, to niesamowite były te jego znajomości z różnymi znanymi ludźmi też, prawda? No Panorama Północy, zdjęcia, wiadomo, to wszystko wiemy, ale pamiętam, że jak czytałam właśnie biografię Wacława Kapusto, to pamiętam, że urzekało mnie to, że jednak no... Gdzieś tak można powiedzieć, no był trochę na świeczniku. Wszyscy go znali, miał dobre kontakty i także no naprawdę, tak, trafiają się panu bohaterowie z wysokiego C, można by powiedzieć.
No tak, o Wacławie Kapuście można tak powiedzieć, ponieważ on rzeczywiście cieszył się taką popularnością do końca swoich dni, a przeżył 92 lata. Natomiast w przypadku przynajmniej Stefana Połoma, bo głównie o nim myślałem, to tak nie do końca było, ponieważ on był znany, ja już mówiłem na początku, że znany w tym okresie PRL bardziej, nie? Był jednym tutaj z czołowych poetów, no nie wiem, kto go tutaj mógł przewyższyć, może Bogdan Chorążuk, ale on, ten autor Zegarmistrza Światła, ale on dosyć szybko wyjechał do Warszawy, potem w Rzeszowie i znów w Warszawie. czyli bardziej był znany na arenie ogólnopolskiej. Natomiast Stefan, to znaczy tak trochę już jakby pamięć o nim zanikała, ale była sytuacja taka, że wspólnie z przyjaciółmi pojechaliśmy do tego domu opieki społecznej w Różnowie na jego 80. urodziny. Tam był również Janusz Połom. No byli tu miejscowi literaci i inni dziennikarze. No i padło tam takie stwierdzenie, że jeden od pióra i wióra, drugi od kina i młyna. O, mówię, co ciekawe, nie znałem wcześniej tego powiedzonka, prawdę mówiąc. I okazało się, że ich ojciec pozostawił dwóm synom, bo tylko dwóch synów miał, dwa jakby wartościowe majątki, czyli jednemu Tartak, to był Stefan,
od
pióra
i
wióra,
tak.
A drugiemu młyn w Unieszewie. To jest właśnie od kina i młyna, czyli ktoś to ukuł, nawet dochodziłem, kto to ukuł. Jedni mówili, że to Stanisław Grochowiak, drudzy, że tam ktoś inny, ale okazało się, że to jest chyba wynalazek, wymysł, pomysł Janusza Połoma, który tak to jakby zaszufladkował to, no i to poszło w eter. I ja zastanawiałem się, mówię, to fajny punkt wyjścia, a druga historia to była taka, jak to się stało, że synowie młynarza wodnego i właściciela Tartaku, bo ten ich ojciec to tym się zajmował właściwie od przedwojnia, można powiedzieć, no zostali artystami takimi, nie? I to takimi, można powiedzieć, spełnionymi, no. Znanymi. Jaka ich była droga? No, odpowiedź uzyskałem dosyć szybko od Janusza Połoma. Mówi, słuchaj, bo ponieważ to matka nas popchnęła. Matka miała taką duszę artystyczną, grała na fortepianie i chciała, żeby ci jej synowie właśnie w tym kierunku poszli. Ojciec był bardziej takim pragmatykiem, praktycznym człowiekiem.
Zaradnym też na pewno, prawda, człowiekiem.
Słucham?
Zaradnym też na pewno.
No,
człowiekiem.
Zaradnym był, tak. No, to był zaradny człowiek. Też ciekawa cała historia jest jego również wojenna, bo tam gdzieś w konspiracji działał i tak dalej. Po wojnie był aresztowany za tak zwaną szeptankę, ponieważ rozpowszechniał wieści z radia z głosu Ameryki, że będzie trzecia wojna światowa. No to go zapuszkowali i okazało się, że ten. Ale w związku z tym, że on był fachowcem, jeśli chodzi o młynarstwo, nie tylko samo mielenie mąki, ziarna na mąkę, ale również na konstrukcji młynów, które po wojnie na zachodnim Pomorzu stały tam zrujnowane, więc potrzebny był fachowiec do uruchamiania ich i go wypuścili po pół roku dzięki temu. Ja tam, on dalej tam krytykował ten ówczesny ustrój i tak dalej, ale tak się skończyło tym, że on przemieszczał się z miejscowości do jednej do drugiej, na przykład tam oni pochodzą w ogóle ich ród z Borów Tucholskich, tam z środka Borów Tucholskich, ale byli potem w okolicach Połczyna Zdroju, gdzie tam takie uzdrowisko na Stargardu Szczecińskiego i Słupska. I ci synowie razem z nimi, cała rodzina z nimi jeździła, prawda? No ta czteroosobowa, no początkowo trzyosobowa, bo Janusz w 50. roku się urodził. Trochę tak, jak mówię, że jak te dzieci tych oficerów, którzy z jednego wojska, z jednego garnizonu przenieśli się do drugiego, prawda? No to znane są te przypadki. Tak. No i mniej więcej to i tak samo, nie? Z tym, że tak, tutaj taka ciekawostka może, ponieważ obaj urodzili się w Toruniu. Stefan zrozumiała sprawa, ponieważ ten jego ojciec zaczynał tam pracę tą młynarską w Toruniu, tam się ożenił, tam dostał mieszkanie, no i tam się w 1938 roku przed wojną urodził tuż. No, ale jak to się stało, że Janusz również się w Toruniu urodził, skoro w tym czasie oni mieszkali w tym swoim rodzinnym jakby siedlisku w Borach Tucholskich, tak? No to jak ja zacząłem zastanawiać się, no to Janusz mówi, słuchaj, po prostu ojciec powiedział, że mój syn nie urodzi się w byle jakiej wiosce, musi się w porządnym mieście urodzić. Wsadził ciężarną matkę do samochodu, zawiesz ponad 100 kilometrów do Torunia i tam się on urodził. To samo było z wykształceniem. Oni rodzice, no pewnie może w tym wypadku bardziej matka, uznali, że oni powinni się kształcić w mieście, w porządnych szkołach. I obaj, zarówno Stefan, jak i Janusz, w swoich miejscowościach tych wiejskich skończyli tylko po dwie klasy, nie? Czyli Janusz, Stefan to był w Połczynie.
W Połczynie Zdroju,
Zdroju.
Tak?
Mm-hmm. Nie, przepraszam bardzo, w tym
Połczyn
właśnie Borach Tucholskich, bo to było jak tamten, jak w tym czasie mieszkali, tak, bo to było po okres powojenny, tak, to w Śliwicach. W Borach Tucholskich, to matka z kolei wsadziła go w pociąg po dwóch klasach i zawiozła do Torunia, do swojej siostry. I tam on potem został, nie? A Janusz z kolei zaczął tutaj w Szambruku, w Unieszewie, ale potem od trzeciej klasy dojeżdżał z Unieszewa do Olsztyna i uczył się w szkole numer 14, to jest obok Dworca Zachodniego, tak? Bo po prostu, no, czyli tak rodzice jakby przykładali się do tego, żeby ci chłopcy zdobyli tam wykształcenie, no, trochę tak lepsze niż dawała wiejska szkoła.